Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w świątecznych nastrojach. My jesteśmy Rocky Borys.
Tak,
Dzień dobry, Borys.
a to jest nasz świąteczny vlogmas.
O, ale właśnie widzę, że masz światełko, a to pewnie u Państwa będzie widać, poza Państwem na Spotify'u będzie widać lepiej, bo u mnie tylko taki wycinek Twojego jest pokoju.
Tak,
Także bardzo ładnie, że
bo
się
ja
przyznamy.
porcjuję moją dawkę siebie tobie.
Jeszcze miał co oglądać na YouTubie, tak?
Ale ja jestem zawiedziony, że jak ja powiedziałem, że to jest nasz vlogmas, to ty nie powiedziałeś: hejka, kochane!
O kurde, sorry. Przepraszam.
Co będziemy dzisiaj na tym vlogmasie robić? Co się robi na vlogmasach? Przede wszystkim je się.
Obraża się ludzi? Czy nie akurat wyjątkowo?
Nie, no vlogmas to jest chyba dwie rzeczy tylko się robi. Trzy.
Aha.
Je się czekoladki z kalendarza adwentowego. Nie mam czegoś takiego w domu. Raczej nie będę miał. Dwa, mówi się o zakupach. I trzy, przygotowania świąteczne. Chyba trzy
A.
tematy. Są jeszcze jakieś na vlogmaskach?
Nie no, chyba jak się robi masę na siłce, to też są vlogmasy.
No, była jeszcze taka firma, ten, jak to się nazywało? Tak,
Masmix?
Maspix.
Nie wiem, strzelam
No
teraz.
Masmixem nie zrobisz masy na siłce, na pewno. To ci gwarantuję. Remigiuszu, czy jadłeś może jakieś słodycze ostatnio? Przygotowywałeś się do świąt albo kupiłeś jakieś prezenty?
Nie, no wiesz, już minął, jak to nagrywamy, no to jest 6 grudnia, czyli Mikołaj, więc żeśmy tutaj dzisiaj z dziećmi mieli święto i dzieci zjadły bardzo dużo czekolady. Mój syn w ogóle, mój syn mimo usilnych prac nad swoją tężyzną fizyczną, znaczy on bardzo dużo ćwiczy, no to dzisiaj się zamknął z pudełkiem cukierków na klucz w pokoju. Musieliśmy do
Czyli
niego, wiesz, drzwiami i
jednak
oknami wchodzić, żeby mu zabrać te cukierki.
syn tatusia, ej,
Co jest?
spaliły mi się lampki.
No nie, no ty teraz do stroju świątecznego. Mówiłem, trzeba było zostać w tej koszulce. Tą koszulkę masz jakąś świąteczną.
Koszulkę mam, tak, z Kevina.
No właśnie. No. Nie pytajcie państwo, skąd nie wiem, jaką Borys ma koszulkę. Po prostu przysłał mi inne zdjęcie niż to, co teraz występuje. O,
Tak,
nie.
przesyłamy sobie takie zdjęcia.
Żeby się
Jak
nastroić
zdejmuję
do tego, do
bluzę.
podcastu odpowiednio. No dobrze, dzisiaj za wesoło zdecydowanie. Ja mam kilka, jako że dzisiaj będziemy, oczywiście jeszcze porozmawiamy o tym, co u nas słychać, bo świątecznie i tak dalej,
Czekaj, ty mów,
ale
a
to...
ja sprawdzę, czy czasem mi się nie
Dobra,
płonie
niech
mi
będzie.
szafa, wiesz?
Dobrze, no, dobrze. Proszę Państwa, więc w związku z tym, że ja w ogóle bardzo dużo dzisiaj tematów przygotowałem, takich w stylu co słychać, bo dużo się wydarzyło rzeczy, które mnie ciekawią i one są daleko, są bardzo odległe od tych problemów politycznych i covidowych, które są aktualne niezwykle. Natomiast widzę, że jak tam? Jak tam? Wszystko
No,
dobrze?
spaliły się.
Spaliłeś, ale nic ci się nie pali w tym.
Nie, odłączyłem, bo to jednak.
No więc właśnie, głównym tematem jest dzisiaj młodzieżowe słowo roku, ale tak uznałem, że ten temat może nie będzie aż taki obszerny, chociaż my się zawsze potrafimy rozgadać, ni stąd, ni zowąd. Więc mam kilka rzeczy w kategorii, co słychać do opowiedzenia, bo są dla mnie interesujące. Natomiast co słychać u ciebie?
Wiesz co?
O kurde, czyli
Ostatnio.
że leniłeś się przez tydzień cały.
Nie, no właśnie mam dużo roboty cały czas i to jest jakby taki problem. Tam zamykam serial powoli, ale też teraz ostatnio siedzę i śledzę tam doniesienia z Cyberpunka, co tam
Aha, to jest ten.
wypływa powoli.
No wiem. To
Du,
jest
du, dużo się dzieje.
to, żeśmy mieli taką dyskusję też na grupie na temat tego, że ja chyba tam pisałem, że to jest po raz kolejny się potwierdza, że wersje pudełkowe gier to czasami bywają bardzo szkodliwe. Ja wiem, że to dużo osób mnie potem krytykuje, ale ja nie jestem fanem tych dóbr fizycznych. Wolę jednak wersji wirtualnej. Oczywiście te wersje wirtualne mają swoje wady, ja zdaję sobie z nich sprawę. Natomiast takich wypadków by nie było w normalnej sytuacji, bo ludzie by dostali kluczyk do pudełka i koniec, nie? A tu cwaniaczki sobie kurde grają w grę, jeszcze próbują za wszelką cenę publikować.
Przed tobą.
Tak, no grają przede mną. To jest, wiesz, ja bym nawet, gdybym teraz nawet dostał klucza od Redów, a nie dostałem, ze smutkiem mówię,
Ale
ale
przecież
powiedz.
kupiłeś grę. Ja
No
widzę na
tak.
Gogu, że
Tak,
ja, ty i
kupiłem.
Reksio mamy z moich znajomych.
Tak, kupiłem. No to po co mi mają dawać klucz wcześniej? Bez sensu w ogóle interes. No, ale bym raczej nie grał. Czekałbym po pierwsze na ten patch. Podobno już jest w zasadzie, ale nie chciałbym sobie psuć zabawy zresztą jakoś tak.
Nie, no jest taki pośredni patch jeszcze, day właśnie. One jeszcze. Na day one będzie.
No, to z tego względu raczej bym nie ruszał, ale ludzie już ogrywają i tam próbują coś wklejać do internetu, redzi ich tam szybko kontrują, bardzo błyskawicznie, tam się nie da za bardzo pooglądać tego, ale może to i dobrze. Przypominasz, jakie były afery w kwestii przecieków z The Last of Us 2, no? Tylko tam była kontrowersja przede wszystkim, to napędzało te przecieki, natomiast tutaj raczej takich kontrowersji nie ma. Poza glitchami, które się przytrafiają i mają prawo się przytrafić. No ale chyba starczy o Cyberpunku, chyba że ty chcesz coś dorzucić jeszcze.
Nie, już pogadamy sobie jak wyjdzie.
Dobrze, no to teraz proszę państwa, jakby w związku z tym, że 2020 rok ciągnie się straszliwie i że już wszyscy chcieliby, żeby się zakończył, Sylwester nadchodzi, ale raczej to będzie taki bardzo cichy Sylwester. Ale w 2021 roku może się wydarzyć kilka ciekawych rzeczy. Na przykład, nie wiem czy słyszałeś, ale na Netflixie będzie premiera serialu Kajko i Kogosz wersja animowana.
Słyszałem dzisiaj.
Jezu, jakie to cudowne jest, jaka jest to cudowna informacja. To po pierwsze jest fantastyczny materiał do serialu, bo odcinki już są rozpisane w tych zeszytach komiksów. I ja w ogóle uwielbiałem Kajka i Kokosza straszliwie. Mam nadzieję, że uda się oddać ducha tego Kajka i Kokosza, ale zastanawiam się, czy ten duch to było coś, co ja postrzegałem, bo byłem dzieckiem, czy to jest coś uniwersalnego. Ty czytałeś w ogóle Kajka i Kokosza?
Czytałem w młodości, potem po latach wróciłem sobie, to było już 5-6 lat temu chyba. Mhm. I nie czułem, żeby to było coś, znaczy czułem, że trzyma poziom cały czas Kajko i Kokosz.
A, cały czas, tak. Ja uwielbiałem bardzo, bardzo. Chociaż czasami różne się odsłony, jakby to jest w ogóle, czasami Jaga, czyli ciocia Kajka, albo nie, ciocia Kokosza to chyba była. Już nie wiem właściwie, jakie relacje rodzinne łączą
ciocia
tych chłopaków.
Ciocia Kokosza to brzmi po prostu jak nazwa własna.
No, czasami była przedstawiona jako miła wiedźma, a czasami jako wredna, więc no, trochę się gubiłem w tych historiach. W ogóle relacja między Kajkiem i Kokoszem jest zagadkowa dosyć. Nie, chyba nigdy nie została wyjaśniona dokładnie. Zważywszy na to, że Netflix to teraz robi.
To myślę, że się dowiemy tam?
Nie wiem, czy to nie jest jakiś progresywny projekt bardzo. Nie, o tym nie pomyślałem. Nie, proszę państwa, to śmieszki, to nie ma w tym nic drożnego. No więc ten Kajko i Kokosz bardzo mnie cieszy, niezależnie od wszystkiego.
Niezależnie od tego, jaki będzie jakby finish ich przyjaźni.
Jezus Maria. To teraz problem. Ale jeszcze oprócz tego zdarzyła się rzecz, która my żeśmy dyskutowali na ten temat wcześniej, odnośnie tego, jak będzie wyglądała sytuacja kin po-covidowych. I myślę, że dla mnie to jest niespodzianka, chociaż ja raczej głosowałem za tym, chociaż wtedy mnie przekonałeś jednak, że te filmy kinowe będą leżeć i czekać, a tymczasem się okazało, że w 2021 roku mnóstwo film, przynajmniej od Warnera trafi na usługi streamingowe w tym samym czasie, co do kina. I to jest bardzo duża rzecz, w sensie to już jakby od dawna się dzieją rzeczy, które są nieprzyjemne dla kina, ale to chyba jest jedna z najgorszych.
Wiesz co, ja nie wiem, co jest najgorsze dla kin. Tak naprawdę. Okay. Nie wiem, czy gorsze jest to, że kina poupadają i długo nie będzie ciekawych filmów, mm-hmm. A może będzie to, że producenci przekonają się, że nie zdobędą takich pieniędzy, puszczając filmy na VOD.
No bo to jest jakiś eksperyment.
Przyjdzie
tak.
ci rok do roku się rozliczyć, podsumować to, ile zarobiłeś z filmów na DVD, a ile zarobiłeś 2 lata wcześniej w kinach i wydaje mi się, że ta różnica będzie na tyle duża, że no nie będzie takiego łatwego odpuszczenia kin. Znaczy ja w ogóle uważam, że bardzo zmieni się ten rynek kinowy, już się zmienia, że on nie wróci do tego, co było, ale patrząc na to, ile ci producenci i wytwórnie potrafią zarabiać w tej branży, to będzie duże ciśnienie, żeby jednak wrócić do jakiegoś tam stanu.
Jakby to rozumiem, wiesz, ja też się zacząłem, na pewno ktoś, zanim, bo żeby wszystko było jasne, takie premiery będą na HBO Max, jak Duna, jak Godzilla, jak nowy Matrix, także to są bardzo duże filmy.
Bond.
Wydaje mi się,
tak,
że
Bond
oni...
Też, czy nie?
Proszę?
Bond też?
Nie, Bonda chyba nie widziałem. Widziałem jeszcze Suicide Squad nowy, ten, który robi James Gunn, ale to takie bardzo rozrywkowe to są filmy bardziej niż takie, chociaż no dobra, to o tym tak czy inaczej bardzo ważne premiery. Mhm. I wiesz, najwyraźniej ktoś tam usiadł z ołóweczkiem w tych studiach i uznali, że jakby nie macie nie wątpliwości, że zarobią mniej na tych filmach, które zostaną wypuszczone do serwisów streamingowych, ale pewnie uznali, że i tak zarobią na nich więcej, niż gdyby ich nie puszczali przez ten cały rok. Nie? Że z jakiegoś powodu to im się kalkuluje. No na pewno to będzie duży eksperyment i będzie dużo wiedzy się uzyska dzięki temu, jak te filmy się tam obejrzą, ale też wydaje mi się, że to może też wpłynąć na to, w jaki sposób przyszłe filmy są robione. Jeżeli sobie popatrzymy na tą listę filmów, to trzeba przyznać, że tam gro pieniędzy idzie na aktorów i na efekty specjalne. To są mega, mega drogie filmy. Natomiast jakby w ogóle te wszystkie superprodukcje, które teraz tak niezwykle były popularne, te Marvela filmy i tak dalej, to one stawiały przede wszystkim na niezwykle zaawansowane efekty specjalne i aktorzy też tam byli bardzo drodzy. Może kino będzie zmuszone pójść trochę inną drogą. Jeżeli przyjmiemy taką sytuację, że te serwisy streamingowe jednak będą oferowały te premiery, no to filmy będą musiały przestać być takie drogie. Będą musiały się robić odrobinę tańsze. Czy to wpłynie na ich jakość? Jeżeli i tak budżet idzie na efekty specjalne w większości, to może w inny sposób filmowcy będą musieli szukać.
Nie wiem, czy na jakość. Na pewno się to zmieni. No, na pewno nie... Budżety będą przesuwane na seriale, bo to się bardziej opłaca. Na platformie VOD dużo bardziej opłaca się mieć serial niż film. Wydaje mi się to logiczne. Nie ma filmów, które są na VOD tak popularne, na tych oczywiście subskrypcyjnych, są tak popularne jak seriale. Nie ma. To pewnie przyciąga, tak. Przykuwa. Jeżeli, zobacz, dużo teraz platform decyduje się jednak puszczać tam co tydzień odcinek. Jak masz 8, wiesz, 8 odcinków czy 10, no to już są 2 miesiące, a jeden film to jest na raz, w jeden dzień oglądasz.
Tak, tak. I nawet jest tak, że ludzie mi piszą w komentarzach gdzieś, że ej, Rok, pamiętaj, że dzisiaj nowy odcinek Discovery i nowy odcinek Mandaloriana, nie? Za każdym razem jak słyszę o Mandalorianie, to mnie płacz ogarnia, bo nie mam dostępu. Natomiast faktycznie było tak...
Ale rozumiem, że świadomie nie masz, no bo to
Można, ale chciałbym uniknąć tego za wszelką cenę. Natomiast martwię się, no bo jak HBO Max nie będzie dostępne w Polsce, a takie będą premiery kinowe, to no to jednak się chyba pokuszę
potem
jakieś...
Ale już potwierdzone HBO Max tak, w przyszłym tak. roku. Tylko tak, pewnie tak. pod koniec.
No. Ale jeżeli chodzi o seriale, faktycznie coś w tym jest, że ja pamiętam, mój ulubiony serial to jest Star Trek Discovery teraz, bardzo mi się podoba trzeci sezon i pamiętam, że przy premierze poczekałem na 3 odcinki, aż będą, potem byłem w stanie poczekać tylko na kolejne 2, a teraz już oglądam co tydzień, wiesz, wiem o której godzinie wchodzi i czekam, wiesz, z popcornem, nie? Więc nie podoba mi się to publikowanie co tydzień, no ale jak trzeba, to trzeba i da się jakoś to oglądać, nawet przyjemnie jest. No, ale to cię wciągnąłem w dyskusje, których żeśmy w ogóle nie planowali.
Tak, ale tylko powiem, Bond to oczywiście MGM, więc... MGM. Ale tam była to z Netflix albo i Disney chcieli to kupić, no tam było i chyba nikt nie kupił.
No, to są duże pieniądze były. A propos MGM chyba zrobili Hobbita, prawda? Bo mówię o tym dlatego, że dzisiaj miałem sesję w nocy z Hobbitem, obejrzałem 3 filmy, wszystkie 3. Pierwszy raz obejrzałem 3. część, jakoś mi umknęła gdzieś wtedy, kiedy była premiera kinowa. No i w związku z tym spałem bardzo krótko i jestem taki kopnięty trochę dzisiaj. No, ale będę się angażował.
No nie jestem fanem Hobbita filmowego, nie?
Ej, ty w ogóle nie wiesz co dobre.
No jak to wiem, Władca to po prostu wybitny film, a Hobbit mi nie przypasował zupełnie.
A mi odwrotnie widzisz, no ale co?
Naprawdę?
No nie będę się...
I ty mi mówisz...
Nie będę się wdawał w dyskusję, bo mnie wypunktujesz to zaraz, moje tutaj nie są przemyślane.
Nie, nie wchodzimy, bo to nie ten... Nie czas i miejsce. Proszę tak państwa, jest. Kapituła plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku postanowiła w tym roku... nie wyłaniać zwycięskiego słowa. Konkurs, który oni zresztą sami to napisali, konkurs, który przez lata był zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, stał się w tym roku areną walki na słowa, a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć. Mhm. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Młodzieżowe Słowo Roku, to jest plebiscyt wydawnictwa PWN. On ma bodajże 6 lat, 7, no nie jest jakiś taki strasznie stary. I co roku można sobie zgłaszać i pod koniec roku mamy wyniki. W tym roku te wyniki były, znaczy mamy te wyniki oczywiście, no bo kapituła jakby podała je, Tak delikatnie ukrywając, ale tak naprawdę wiadomo. I numerem jeden w tym roku, w którym...
jesteśmy obecnie.
Nie, to się nie odbyło, to tak naprawdę nie. Wygrał, ale się nie odbyło. To nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone.
Aha.
Podejrzewam, że może być to Sasin, ale...
Nigdy nie wiadomo.
Nie wiem. Czyli nie, no oczywiście, że jest to Sasin, bo to bardzo dużo osób, czy Sasinić, głosowało na to, czyli już to takie, wszyscy się śmieją, że to kolejne wybory, które Sasin wygrał, ale się nie odbyły. Na drugim miejscu słowo Julka albo Julka z Twittera, na trzecim PWNić, na czwartym i na piątym 8 gwiazdek, tudzież już odgwiazdkowane stwierdzenie. I jak dalej czytamy, PWN pisze, że słowa, które znalazły się na 5 pierwszych miejscach, są sprzeczne z regulaminem plebiscytu, na mocy którego eliminuje się określenia wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nietolerancji, odnoszące się do konkretnych osób, w tym nazwiska. Z tych powodów kapituła plebiscytu nie wskazała zwycięskiego słowa roku 2020.
To jest tak, ja też przyglądałem się temu, są różne, mieszane są opinie na temat tego, na temat tej decyzji, natomiast trzeba przyznać, że po pierwsze ujawnili, jakie słowa są, więc wiemy tak naprawdę, które były według ludzi najpopularniejsze, a z drugiej strony też nie ogłosili tego oficjalnie, więc jakby nie przykładają ręki do tego. Ja też mam takie wrażenie, do tej pory żeśmy omawiali te słowa w ubiegłych latach i one były z reguły zabawne, pokazywały trochę rzeczywistość w ten sposób, że faktycznie pojawiały się słowa, które były potocznie używane często, i ja widziałem, że one się przytrafiają na przykład gdzieś tam na czatach czy w komentarzach na YouTubie, a teraz się zrobiło politycznie niezwykle. Ja nie wiem, czy jak patrzysz przez te kolejne lata, jak bardzo życie się upolitycznia w każdym możliwym aspekcie, to nagle się okazuje, że nawet w miejscach, których nie przewidywałeś, że się pojawią te rzeczy polityczne, też się pojawiają. I to wszystko jakby przejęło nasze życie całkowicie.
Na przykład u Remigiusza Maciaszka na kanale.
Jak to? Co ty opowiadasz? Nie ma jakiejś tam... No może, nie wiem, nie, no nie, no nie. Nie, ale jest dużo takich rzeczy, które były jakby teoretycznie miały stronić od polityki, a stały się jej częścią. I faktycznie te słowa, które zostały wybrane dzisiaj, moim zdaniem to trafiły na top, dlatego że dwie grupy o różnych poglądach ze sobą walczyły i przerzucały się tam, kto więcej głosów zgromadzi. Więc to nie było to, które słowo jest popularne, tylko która grupa społeczna chciała, żeby to słowo było widoczne i żebyśmy o nim mówili.
Tak, ale może o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo... No tak jak mówiłeś, kapituła udostępniła te słowa, które wygrały, powiedziała o tym no dość jednoznacznie, ale też udostępniła taką galerię młodzieżowych słów roku z tego roku i my sobie wybraliśmy po kilka ciekawych. Tak. Dla mnie chyba najciekawszą rzeczą i słowem, który no, zaszokował mnie totalnie. Nie rozumiem, nie słyszałem nigdy. No, nie jestem młodzieżowy za bardzo, to może dlatego, ale też go nie rozumiem. To jest S albo S.
S.
Nie S.
Nie, nie S. Dobra, przepraszam. S. Tak, poniosłem. Tak. S.
To się ES albo ESS albo ESSS. Nie mylić albo... z tamtym SS.
Tak.
I oznacza coś łatwego, coś oczywistego, słowo wyrażające zachwyt, podekscytowanie. S.
To jest, to ja też wybrałem trochę tych słów, to konkretne też mi się przytrafiło. W ogóle jest takie moje spostrzeżenie, że bardzo dużo z takiego języka gamingowego rzeczy się przenosi, z gamingowego i z takiego też towarzyszącego oglądaniu gamingu, czyli z Twitcha, gdzieś takie wyrazy, też mam ich kilka. Natomiast to jest zdecydowanie taki wyraz, który gdzieś tam wielokrotnie był banowany w rozgrywkach kompetytywnych, w multiplayerze, bo ktoś pisał S na końcu meczu, żeby pokazać, że przeciwnicy byli słabi, nie, że po prostu... Bez żadnego problemu doszło do zwycięstwa, niezależnie od tego, jak zażarta była to walka.
Ja tylko GG piszę na końcu.
Aha, no to jest bardzo, bardzo...
I przepraszam współgrających.
O Jezus Mary, to człowiek szybko pisze GG, bo już cię nie zwyzywają, jak żeś się okazał taki miły. No, więc to jest takie słowo, które jest absolutnie wyjęte z czata w grach kompetytywnych. Chyba, że gdzieś w życiu się przydarzało, no ale to młodzieżowe jest, więc ja raczej w tym młodzieżowym życiu nie uczestniczę. Ale stawiałbym na to, że to jest jednak... O co ci chodzi? Uczestniczę w życiu dorosłym.
Nie, to jest deklaracja Remigiusza Maciaszka. Nie uczestniczę w życiu młodzieżowym.
No więc stawiam na to, że to z gamingu pochodzi. Jedno ze słów.
Hmm? No to dajesz.
To teraz, kolejne. Tak, to teraz
na zmianę tak będziemy, a co?
Dobrze, dobrze. Mi się strasznie mi się podoba plastyczność języka polskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o połączenie polskich słów z tymi wyrazami związanymi z pandemią, bo tam jest niesamowita kreatywność i te wyrazy bardzo ładnie brzmią też. Covidiota na przykład, albo covidiot, jest cudowny wyraz określający osobę, która jest tutaj covidosceptykiem i to takim skrajnym. I bardzo ładnie brzmi ten wyraz, bardzo mi się podoba. I jeszcze z tej podobnej kategorii to jest koronalia, czyli wyraz, który określał juvenalia, które zostały zastąpione przez pewne ograniczenia.
Ja mam koronaferię sobie znalazłem też.
A no, jest dużo, ale te, które tak mi bardzo ładnie brzmią, to korona selfie i korona party też jest cudowne. Czyli impreza, na której jest duża szansa na zarażenie się. Fantastyczne są te wyrazy. Ja zawsze ceniłem język polski, zwłaszcza wulgaryzmy ostatnio, ale podobają mi się te wyrazy, więc no ode mnie.
Akurat korona party to ja używam często.
Tak?
To mi się zdarza, tak. Ale mam drugie, którego w ogóle też nie rozumiem i nie używam, to jest iś.
A ja nie wiem, co to znaczy.
To jest wyraz dźwiękonaśladowczy, słowo uniwersalne, podkreślające wyrażane emocje, potwierdzające lub negujące w zależności od sytuacji. Czy to jest...
Tak, spróbuj.
Nie,
spróbuj.
Nie, iś.
Co musimy to wprowadzić.
Co to znaczy, że potwierdzające lub negujące w zależności od sytuacji? Czyli ty masz takie słowo jak tak i nie, tylko zmienia znaczenie? Jakby tak, no to tak. za bardzo się zestarzałem w tym roku.
Są takie słowa uniwersalne. Zdaje się, że w języku hiszpańskim
zwykle
takie się
przekleństwa
trafiają.
Są takie.
Aha, być może. No, polski język jest na tyle złożony, że można spokojnie do każdej sytuacji dopasować odpowiedni wyraz, ale ten jest dosyć atrakcyjny, nietypowa jest pisownia. I jakoś tak chyba dobrze się, łatwo się go wymawia, mimo tego, że się zaczyna od Y. Okej, dobrze. No dobrze, to teraz ze słów starszych, które ja pamiętam ze swojej młodości akurat, to jest gitara i gites. To są wyrazy, których ja używam na co dzień.
Stare, no.
Tak, i to ciekawe, że one teraz się zrobiły popularne. No, to ode mnie. Co masz jeszcze?
Ja jeszcze mam rzepiarę.
O, to też mój
wyraz. Bo to piękne jest.
No, absolutnie cudowne.
Z influencerkami robiącymi zdjęcia na polu rzepaku. No i oczywiście to jest taka seria tych wyrazów, jak jesieniara, koniara, nie wiem, to jeszcze rzepiara, rzepiara, jesieniara, koniara, cudowne, kociara, o.
No, to jest okej. Okay. W ogóle wszelkie określenia, które w jakiś sposób opisują influencerów, są interesujące, bo one są przede wszystkim bardzo nowe i często dotyczą tematu, który był przetrawiony niezwykle mocno, bo te zdjęcia z rzepaku to chyba były dosyć popularne i stąd się wzięło to określenie, ze zmęczenia ludzi, zmęczenia materiałem. Więc tak, ta rzepiara. Ode mnie kolejna rzecz to jest PogChamp. To jest absolutnie gdzieś z czatu Twitcha. To jest jedyne miejsce, gdzie
ja właśnie też nie zrozumiałem tego zupełnie i mówię, nie, to jakiś wymysł, to ustawka musiała być.
Nie, PogChamp to jest jakiś taki wyraz, który określa albo dobre zagranie, albo jakieś nietypowo zabawne zachowanie gdzieś na streamie. Za każdym razem, kiedy zdarzy mi się zrobić coś ponad moje możliwości, a nie często to się zdarza, no to widzę, gdzieś tam ktoś napisze PogChamp i czasami nie wiem, czy to nie była najpierw jakaś taka ikonka, którą potem, wydaje mi się, że to mogła być ikonka, której kodem, uruchomienie kodem było właśnie PogChamp. No i potem ten wyraz się jakby przyjął, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten wyraz jest używany w rozmowie.
Ja ten wyraz mogę podsumować tylko jednym wyrazem, iś.
A, okej. To zamyka moją wstępną listę, nie wiem jak u
ciebie. Ja mam jeszcze słowo, które było podkreślone przez kapitułę, to zależyzm. I to jest postawa światopoglądowa polegająca na poszukiwaniu najlepszych, najbardziej moralnych rozwiązań danych sytuacji problemu w szerokim kontekście społecznym, historycznym, religijnym oraz moralnym. Głównym postulatem tozależyzmu jest unikanie rozwiązywania problemów moralnych z postaw skrajnych bez ich wcześniejszego omówienia i rozpatrzenia wszystkich potencjalnych rozwiązań oraz ich dalekosiężnych konsekwencji. Idea tozależyzmu jest silnie związana z kanałem Wojna Idei, dostępnym na platformie YouTube. No i mamy rok w rok mamy słowo, które wywodzi się z internetu, no bo był dzban od... Boże, od...
W zeszłym roku był dzban, prawda, ale...
Od najlepszego youtubera na świecie.
Okej.
Było coś wcześniej jeszcze? Ciekawe, było, tak, co roku coś jest. Był Eluwina.
Okej.
No więc mamy też, że ten YouTube bardzo, bardzo, bardzo mocno wpływa. No i też są dwa słowa, które rozpoczynają tak naprawdę tą walkę polityczną. No i to jest Julka z Twittera. I to jest określenie młodej kobiety zafascynowanej amerykańską kulturą i ruchami lewicowymi, zazwyczaj używane w kontekście naiwnych, acz wyrazistych wpisów na Twitterze. Radykalnych albo skrajnych też można byłoby tutaj, myślę, że dodać bez problemu. I spewłenić, czyli czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt, wyrażający sprzeciw uczestnikom wobec decyzji jury. I zanim porozmawiamy sobie o tej bitwie politycznej, to warto zaznaczyć, że Julka jest jakby, nie została ani ocenzurowana, ani schowana, bo wiele osób mówi, o tutaj cenzura, skrajna lewica. Nie, ten wyraz jest w tym podsumowaniu. On nie został
usunięty
i spewłenić też jest. I to też jasno pokazuje, że ten konkurs nie boi się tego.
No tak,
zrobił pewien, no bo ja może przeczytam to oświadczenie organizatorów, ono nie jest jakoś specjalnie długie. W tegorocznym plebiscycie otrzymujemy wiele zgłoszeń słowa Julka. Jest to efekt zorganizowanych akcji pod różnymi hasłami. Pomóż Julką utrzeć nosa na przykład. Rzeczownik odmienny, Julka z Twittera, pierwotnie był lekceważącą nazwą pewnego typu zachowań, lansowania w mediach społecznych poglądów liberalnych czy lewicowych bez otwartości na dyskusję. No to akurat... się zgadza. Takie osoby z pewnością istnieją i to słowo w normalnych czasach nie powinno dziwić czy obrażać bardziej niż zeszłoroczne słowo zwycięskie alternatywka. Jednak wraz z zaostrzeniem konfliktu społecznego Julka jest w zgłoszeniach plebiscytowych coraz częściej definiowana w odniesieniu do poglądów, a nie zachowań. Podobną metamorfozę przeszło określenie prawicowego aktywisty Kuc. Kuc to też jest ciekawe, bo to rzeczywiście Julka i Kuc to są jakby bardzo dobre określenia tych młodych osób, które są po skrajnych stronach. W sytuacji, w której wyśmiewane Julki są bite na ulicach, kapituła plebiscytu na mocy regulaminu zdecydowała, że nie wygra słowo wyśmiewające czyjeś poglądy. Nie będziemy przemilczać tych zgłoszeń, ale w statystyce wyników nie uwzględnimy słowa zaostrzających konflikt społeczny. Z podobnej przyczyny pominęliśmy w ubiegłym roku słowo Polka, zgłaszane częściej niż zwycięska alternatywka. No. Co ciekawe, no nie zrobili to, co powiedzieli, bo to było tak. 24 listopada przed wynikami. Powiedzieli o oficjalnych wynikach, my wam zresztą wcześniej przeczytaliśmy, Julka była druga, tak pamiętam dobrze? Było tak dawno temu. Julka była druga, Sasin był pierwszy, PWNiC trzecie. No i pytanie, czy... No, oni sami zresztą powiedzieli, nie zakazujemy i nie cenzurujemy słowa Julka, tylko po prostu jakby wycofujemy to z konkursu. Czy oni dobrze w ogóle zrobili? Czy jest sens, żeby ingerować w trakcie konkursu w to, co ludzie zgłaszają?
Na co głosują? Wiesz co, to jest... Jeżeli konkurs zakłada, wiesz, ja powiedziałem o tym na początku, że to, co ta komisja powiedziała, to podsumowanie i to wydawało mi się dosyć sensowne i jakby rozumiem ich rozterki. Natomiast to też jest gdzieś pewna jakaś forma cenzury, nie? Ale
właśnie jak cenzury? Ja tego nie rozumiem tego argumentu zupełnie.
Zakazywanie głosowania na określone wyrazy nie jest formą
nie,
cenzury.
Nie, oni powiedzieli, że zakazują głosowania, tylko nie będą brali przy wynikach. Czyli na mocy regulaminu wyrzucają, ale zobacz, nie ukryli tego słowa. Jest w tej galerii słów najciekawszych z danego roku, ale po prostu zdecydowali, tak jak mówię, tak jak Polka. Okay, czemu, wiesz co? Czemu ja cały czas słyszę ten argument o cenzurowaniu? Aha. W każdej dyskusji się pojawia. Ja go do końca nie rozumiem.
Wiesz co, bo ja też próbuję się domyślić, co dokładnie chcesz mnie zapytać. Wiesz, ja mam tak, że jeżeli chodzi o słowo Julka i w ogóle te słowa, które znalazły się w czołówce, to moje podejrzenie jest takie, że one nie znalazły się tam dlatego, że są takie popularne i są często używane i że ludzie nie dlatego głosowali na te słowa, dlatego, że są w powszechnym użyciu i są takie, no, jakby stanowią jakąś ważną część języka, tylko dlatego, że określają pewne poglądy, z którymi się zgadzają albo się nie zgadzają. I to jest tylko i wyłącznie, że te słowa, wiesz, że to nie jest zabawa z językiem, tylko zabawa w jakieś takie polityczne spory, nawet na tym poziomie językowym. I stąd ten wyraz się tam znalazł. Ja w ogóle, wiesz, dla mnie jest pewną niespodzianką, że Twitter nagle stał się w Polsce na tyle popularny, by słowo określające osobę piszącą na Twitterze w specyficzny sposób stało się popularne. Kiedyś, jeżeli chodzi o Twitter, to w Polsce nigdy nie był przesadnie popularny. W zasadzie głównie politycy i dziennikarze posługiwali się tam do wymiany jakichś tam krótkich wpisów. Teraz widzę, że to się zaczyna robić coraz bardziej powszechne wśród takich typowych użytkowników. To w ogóle też jestem zaskoczony, że ten Twitter stał się taki popularny. Myślę, że to wynika, wiesz, może z zainteresowania. Myślę, że jedną z głównych przyczyn, dla których Twitter jest w Polsce popularyzowany obecnie, to zainteresowanie sytuacją amerykańską i Trumpem. Że Trump w Polsce spopularyzował Twittera do pewnego stopnia. Może się mylę, nie? Ale bardzo dużo się dyskutowało na temat jego wpisów, które były takie bardzo nietypowe, zwłaszcza jeżeli mowa o polityku.
No ja mam wrażenie, że przede wszystkim Facebook się przejadł już.
Myślę, że ludzie po prostu szukają nowego medium.
Szukają nowego medium. Po drugie, jest bardzo mocny konflikt polityczny. Na całym świecie to jakby są te tarcia. A. I Twitter jest naturalnym miejscem, gdzie o tej polityce się rozmawia.
No dobrze, dobrze. No w związku, dobra, to nawet jest sensowny argument. W związku z tym, że polityka jest wszędzie w naszym życiu, no to szukamy też takiego miejsca, gdzie ona faktycznie istnieje i tam są wymieniane poglądy. Więc pewnie może też z tego powodu Twitter. Tak czy inaczej, ja korzystam z Twittera na co dzień, ale być może w mojej bańce informacyjnej żadna Julka się nie przytrafiła. Jak trafiam na kogoś, kto ma jakieś skrajne poglądy, to po prostu go usuwam, bo mi nie są one potrzebne, niezależnie od tego, czy w jedną, czy w drugą stronę ciągnie. Więc no tak czy inaczej, dla mnie to jest wyraz, z którym się ani razu nie spotkałem.
To ja się spotkałem, nawet docierały do mnie te, ponieważ kapituła konkursu mówi tutaj o zorganizowanych ruchach, no to do mnie też docierały takie nawołania, żeby głosować. Memy powstawały, tak. żeby
Nie, to... No to jakby moment, w którym nagle to słowo stało się kontrowersyjne w ramach tego głosowania na Młodzieżowe Słowo Roku, to dotarła do mnie informacja, że takie słowo istnieje i że faktycznie są tam jakieś, że to ma jakieś znaczenie i że warto albo nie warto głosować na to. Ale to jest jedyny moment. Jakby przez cały rok nikt nigdy w komentarzu, na czacie czy na naszej grupie w Facebooku, przynajmniej ja tego nie widziałem, nie napisał tego wyrazu w odniesieniu do jakiejś osoby, z którą się nie zgadza czy coś. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest jakiś totalnie wymyślony wyraz. Jeżeli chodzi o takie imiona, które gdzieś tam w zeszłym roku się przewijały, to amerykańskie Karen, które określa kobiety jakieś takie niezwykle krzykliwe, kłótliwe, gdzieś tam złapane na jakichś filmach. Jak?
Roszczeniowe przede wszystkim.
Roszczeniowe. To na to trafiłem. To się przydarzało dosyć często. Natomiast Julki nie widziałem. Nie widziałem w ogóle, nie? Bo o ile właściwie większość tych wyrazów, które tutaj są, to widziałem je w potocznym użyciu, nie? I one mają rację bytu. Natomiast i Sasina nie widziałem w potocznym języku, mimo że... Nie słyszałem, żeby ktoś do kogoś powiedział, ale przysasiniłeś, czy coś, nie? Nie słyszałem takiego określenia. Jakby rozumiem, co ono oznacza.
Asasin skradł?
No, to jest
tak
w ogóle...
Taką grę.
Jeszcze żeśmy nie doszli do moich ulubionych słów tego roku, nie? To zaraz o tym powiem, ale te wyrazy, które były na topie, a podkreślam to nie są wyrazy, które były tak naprawdę, jakby nie tylko one wypadały poza regulamin, ale poza użycie. One są tylko tam dlatego, żeby wyrazić jakąś myśl polityczną i nic więcej. Nie mają znaczenia w języku. I wiesz, to jest, zawsze jest dyskusja, bo to jednak ludzie głosują, nie? To jest ważna idea dla nich, nie? Na przykład skrytykowanie Julki czy skrytykowanie Sasina, ale czy to jest odpowiednie miejsce na to, czy to w ogóle nie zabija tego konkursu całego, który miał być taką zabawną, wiesz, rozprawą z językiem, nie?
Wiesz, inna sprawa, że język jest w ludziach, jakby tak powiem, tak. Nie jakaś rada decyduje tak naprawdę, tylko właśnie ludzie decydują. Oczywiście no jest pewien problem z tym, że to była zorganizowana akcja. Jak to przypomnę słowa prezesa dużej spółki gamingowej, zorganizowana akcja hejterska, i która przeforsowała tą Julkę. Ale i tak nie wygrała. To w ogóle ciekawe, że jednak Sasin wygrał. Tak samo Pawłenić, to samo była te słowa nie mówią nam o tym, znaczy to jeżeli ktoś nakręca innych i ogarnia taką akcję, to nie jest prawda o języku.
O właśnie,
to
właśnie.
To jest, oczywiście, to jest jakiś, to tak naprawdę zamienia ten konkurs w pole bitwy politycznej i już wtedy nie zastanawiamy się o tym, nie zastanawiamy się, czy te słowa wejdą do języka, czy już weszły, czy są popularne, czy nie, tylko kto wygra, czy ja wygram, czy oni wygrają. I to jest duży problem, bo to wypacza dosyć mocno ten plebiscyt.
Tak, tak, tak. To jest to, o czym mówiłem od początku, żeś to dobrze ubrał w słowa, że o ile jakby mamy absolutnie rację i pole do głosowania na to, co mamy ochotę, tylko że to nie są wyrazy, które odzwierciedlają język, a nasze jakieś osobiste przekonania. Więc w tym sensie, no nikt nikomu nie zabrania mieć tam takich poglądów albo innych, ale kiedy robimy konkurs na najlepsze ciastko, to nie o to chodzi, czy to ciastko będzie miało, wiesz, biało-czerwony, kremowy kolor, czy będzie miało na przykład niebieski, już odnosząc się do Unii Europejskiej i do Polski, nie? Bo to zabija jakby istotę całego konkursu.
Ale to jest też trochę tak, że tak jak ty byś wziął konkurs, udział w konkursie na, nie wiem, no to powiedzmy na najładniejsze ciastko i byś wysłał zdjęcie i byś prosił i ludzi o lajki. No wiadomo, że wiesz, że wygrasz.
No,
jeżeli inni influencerzy nie będą brać w tym udziału.
Przed gąciarz zrobi swoje.
I to nie ma sensu. To nie mówi o tym tak naprawdę. Wypacza tą istotę i to jest jakiś tam problem. No, jak to nie jest taki popularny konkurs, że tam głosuje, wiesz, 4 miliony ludzi czy coś. Tam chyba 130 tysięcy osób zagłosowało w sumie i tak to jest rekord. W poprzednich latach to było mniej, bo tam pamiętam, że kilka lat temu to było 40 tysięcy. Więc na przykład jeżeli ktoś, no pozdrawiam na przykład Wykop, ktoś chce wpłynąć, no to zrobi to. Jeżeli zbiorą się ludzie, są w stanie to, tylko czy to coś zmieni? Znaczy, ja nie wiem, znaczy ja oczywiście rozumiem, bo Julka z Twittera już się przyjęła, to już niepotrzebny jest żaden akcept PWN-u, żeby to słowo już, bo to już istnieje. Tak samo jak kuc jest naturalną odpowiedzią na to.
Tak. Okay.
Nie wydaje mi się też, żeby, no też, to nie jest jakieś obraźliwe strasznie. Julka, ja nie rozumiem tej dyskwalifikacji do końca, ale jeżeli popatrzymy sobie, tu zacytuję pana Marka Łazińskiego i on przypomniał, że w historii plebiscytu nie tylko Julka i Polka, bo Polka w zeszłym roku była zdyskwalifikowana jakby z konkursu, słowami, które opisano, ale nie dopuszczono do tytułu słowa roku. Tak było na przykład z rzeczownikami odimiennymi Janusz i Grażyna, czy z czasownikiem od Janie Pawlać. Bardzo dużo osób mówi o tym, że i ja jestem trochę zdziwiony, bo to jest bardzo często argument, że o, Julka nie można, a od Janie Pawlać można, albo Grażyna, albo Janusz. No ale te słowa, to jest, stało się dokładnie to samo, tylko tego już nikt nie pamięta. My pamiętamy z tych artykułów z gazet, że to było ważne słowo, ale nie pamiętamy, że no, wydarzyło się dokładnie to samo.
Tak, tak, tak. Też właśnie dziwią mnie te jakby wybiórcze traktowanie regulaminu. Jakby rozumiem, to powiedziałem, rozumiem przemyślenia i rozważania komisji. Natomiast też przypomniał mi się, a propos Sasina, jako że to jest nazwisko i to też może być obraźliwe, zdaje się, że Kuroniówka również była słowem roku.
Ale właśnie od polityków, gdzieś tam kiedyś. No to zobacz, Kuroniówka po prostu weszła, nie? Bardzo mocno do biegu. Do tej pory się używa Kuroniówkę. Gierkówka, albo tak. Najnowsze chyba wina Tuska.
Aha, no tak.
To jest jakby wina Tuska, to jest Ja, nie, serio, na przykład ja tam, jak ktoś pyta, czyja to wina, czyja, no, moja, i ktoś odpowiada, no, wiesz, wina Tuska, no.
Tak, tak.
No, wchodzą takie słowa, no, czy... No, ja rozumiem, to... że wulgarne, że oni... Znaczy, uważam, że PWN dobrze zrobił, nie przyznając nagrody, ale pokazując wyniki. Ale uważam, że bardzo źle zrobił, że w trakcie konkursu zaczął ingerować. Powinien to zrobić po prostu bez tego ogłoszenia z 24 listopada. Oni by mniej kontrowersji wywołali. To był ich błąd.
Tak.
Wiedzieli, w którą stronę to idzie, bo wszyscy zgłaszali 8 gwiazdek, czy tam, wiesz, czy te julki. Mm-hmm. Wszyscy wiedzieli, że te 5 wyrazów, no, nie spełniają regulaminu. Po co skupiać się na jednym i jeszcze nakręcać ludzi? Przecież wiadomo, że to była jakaś, wiesz, jeżeli jesteś na wojnie i walczysz, to takie oświadczenie to jest po prostu woda na młyn. To tak, jeszcze to bardziej nakręca ludzi. No i oczywiście to nie jest konkurs polityczny. Trzeba to pamiętać.
Tak,
i
tak.
Nie mają znaczenia sympatie na przykład kapituły, która ma się zająć językiem. No ale jak zaczęto patrzeć, no to wiesz, od razu wyszło, że tam iluś jurorów miało błyskawice na profilowym i zaczęto znowu, wiesz, mieszać ich z błotem. No jakby, nie wiem, no wydaje mi się, że źle zareagowali na to, co się działo. Ponieśli trochę konsekwencje, no ale ta końcówka, no to było chyba jedyne sensowne wyjście moim zdaniem.
Tak. Ja mam wrażenie, że oni tego 24 jeszcze próbowali ratować ten konkurs, w tym sensie, żeby jakoś ludziom dać do myślenia i trochę powstrzymać.
No, tak.
No, oczywiście, bo to wiesz, teraz po fakcie widzimy, jakie są konsekwencje, nie? Zakładam, że oni, kiedy zastanawiali się nad tym rozwiązaniem, to uznali, że ono jest najbardziej takie spokojne. Okazało się, nie, że nie jest. Ja tutaj jeszcze dostrzegam jeden problem a propos tego, co mówiłeś, ten związany z social mediami, to, że wiesz, ktoś wyraża jakąś opinię w jakiejś sprawie i potem ludzie zaczynają przekopywać jego social media, żeby zobaczyć, jak on się deklarował politycznie w swojej historii. I, o Jezu, zakrztusiłem się. I tam znajdują zdjęcia na przykład z tęczową flagą albo z błyskawicą i to już w ich mniemaniu tych ludzi zaczyna definiować w jakiś sposób i że nie warto ich słuchać i tak dalej, bo ktoś tam się opowiadał. Jest strasznie niepotrzebne i totalnie zabija dyskusję, bo wiesz, zważywszy na to, że wszystkie dyskusje są takie zaognione, to jeżeli nie pasuje ci coś, co ktoś powiedział, to zamiast szukać jakiegoś porozumienia, jakiegoś kompromisu w tych rozmowach, to zaczynasz przeszukiwać jego historię, by potwierdzić sobie tylko, że i tak nie warto z tą osobą gadać. Że social media stały się takim narzędziem, które jeszcze bardziej ogranicza dyskusję, bo poszukujemy sobie dowodów na to, że osoba, z którą rozmawiamy, jest niespełna rozumu. Więc tam jest w ogóle to jest za każdym razem, kiedy rozmawiamy, kiedy żeśmy rozmawiali o social dilemma, o wpływie social mediów na świat, to jest niezwykle jakby złożone oczywiście, bo to jest ogromna nowość, jeżeli chodzi o stan społeczeństwa, ale jestem bardzo ciekawy, w którą stronę to pójdzie i czy te dyskusje społeczne będą się tak zaogniać, czy na skutek tego, co się dzisiaj dzieje, jakaś taka szersza kontrola zostanie roztoczona nad social mediami. Czy te algorytmy będą zmieniane, bo cały czas mówimy o tym, że wiesz, mówi się o tym, że to politycy wpływają na taką gorącą dyskusję polityczną w każdym aspekcie życia, a tymczasem ja mam wrażenie po obejrzeniu tego social dilemma, że tak naprawdę to algorytmy Google'a i algorytmy Facebooka wpływają na to bardziej niż ci politycy. To jest cały czas problem. Te social media są cały czas ogromnym problemem i mam nadzieję, że prędzej czy później uda się go rozwiązać, bo się nie dogadamy nigdy. Coraz mniej mamy pola do dyskusji, do kompromisu, wszystko ludzie się kłócą. Każda nawet błaha dyskusja potrafi się przerodzić coś potwornego, dlatego że ludzie siedzą w takich swoich totalnie odrębnych działkach, bańkach i nie mają punktów w ogóle wspólnych. Więc to jest problem. I to co się wydarzyło z PWN, no potwierdza trochę to, nie? Potwierdza to, że każda dyskusja jest niezwykle zażarta i czasami nie dotyczy w ogóle kontekstu, tylko jakichś sytuacji pobocznych. No, to powiedziałem, ale a propos tego, jako że, wiesz, gdybyś był na miejscu kapituły dzisiaj, nie? To w jaki sposób byś rozwiązał ten problem? W sensie, gdyby ci ktoś powiedział, dobra, no słuchaj, to mamy taką sytuację, te 5 wyrazów wychodzi poza regulamin, jakie mamy opcje?
No, ja bym zrobił to, co oni zrobili po prostu na końcu. Przedstawił wyniki, nie uznał, że nie ma zwycięzcy. No, wiesz, jakby to też jest młodzieżowe słowo roku i w pierwszej piątce są dwa wulgaryzmy, nazwisko polityka. No jakby...
No, też
miejmy litość, no niech już się ten rok skończy. No. To jest jakby podsumowanie też tego roku doskonałe. Nie wiem, czy jest dobre wyjście. Wydaje mi się, że to akurat jest okej.
Optymalne.
No. Tak.
Ja się zastanawiam, czy na skutek tego, co się tu wydarzyło, w przyszłym roku uda się ludzi zniechęcić od głosowania. Wiesz, naprawdę zaczynam tęsknić za tymi czasami, kiedy konkurs dotyczący języka był konkursem dotyczącym języka, a nie, wiesz, naszych poglądów i starć. Czy te konkursy wrócą do takiego starego klimatu, takiego luźnego właściwie, bo to było raczej do śmiechu. Czasami były takie, wiesz, takie wyrazy jak gierkówka czy kuroniówka, to były bardzo ważne wyrazy, które mocno określały to, co się dzieje w społeczeństwie, ale na przykład Janusz i Grażyna, no to były już raczej zabawne wyrazy, one tam były może krzywdzące dla wszystkich Grażyn i Januszy, ale jednak były takie...
To nie ma znaczenia nawet, czy one są krzywdzące, czy nie są krzywdzące, istnieją w języku, istnieją i są używane. No, Janusz, czy no. Cebula...
Tak jest.
Wiesz, jakby... Czy Boomer...
No, że to się to. Jest kilka takich wyrazów. Ja byłem zaskoczony, że ich nie znalazłem nawet na liście. Mój ulubiony i najczęściej używany gdzieś tam w moich bezpośrednich okolicach, na szczęście nie w odniesieniu do mnie, mam nadzieję, to foliarz. Foliarz jest cudownym wyrazem.
O tak, jest to tak. Foliarskie grupy na przykład, czy. To piękne. Foliarz jest rzeczywiście pięknym słowem.
No, jako że mówiliśmy o tym, że powstają te bańki i te takie bańki, które są z teoriami spiskowymi, nabierają mocy bardzo i rozpędu, bo się ludzie zrzeszają, no to foliarz jest fantastycznym w ogóle określeniem, które odpiera trochę ten szturm tych ludzi, którzy uwielbiają te teorie spiskowe. Foliarz jest cudowny, często używany, ale tu się nie przytrafił. Ten drugi wyraz to jest taki moja osobista sympatia tutaj do twojego trafnego określenia Assassin's Creed. Nie, w ogóle Assassin kradł, to jest cudowne, to jest twój, to jest
nie,
twoja...
Nie, w życiu ja tego nie wymyślę, jakiś mema zobaczyłem, Assassin kradł 70
fajne,
milionów.
Jest, ja, tak. Wiesz, ja oczywiście jakby nie przejawiam jakiejś przesadnej sympatii do pana Assassina, głównie dlatego, że nie jest politykiem, niezależnie od jego poglądów, natomiast on, wiesz, to jest taki facet, który został wrzucony trochę pod koła pociągu tutaj, autobusu, bo to kogokolwiek by jakby skłonili tam rządzący do tego, żeby zorganizował wybory korespondencyjne, to by miał dokładnie taką samą wpadkę. Nie? To nie jest, to trzeba się czepiać tych nazwisk osób wydających polecenia. On gdzieś tam jest ofiarą
ja
w tym wszystkim.
Ja bym nie szedł tą narrację naprawdę, ta narracja typu, no tam komu... No to nie jest jakiś tam, wiesz, typek z ulicy wzięli i mu kazali, no to...
Nie, no wiem, no oczywiście, nie? No tam jest odpowiedzialność zbiorowa trochę, nie? On poniósł to, ale wiesz, jakby, no dobra, dobra, mniejsza z niej, że broń Boże, ja nie bronię Sasina, ale to jest taki, wiesz...
Ale mógłbyś, który... to by było w ogóle bardzo ciekawe.
Nie, chodzi mi o to, że to jest, wiesz, nazwisko, które można by zastąpić każdym innym, gdyby inny polityk z tych czołówek PiSu się znalazł na jego miejscu, nie?
No a skąd wiesz, jakby to było? Może by jakiś przyszedł i powiedział, że... No słuchajcie, nie robimy tego w ogóle, bo tego nie da się zrobić, albo zrobiłby to inaczej.
No to nie wydaje ci się, żeby powiedzieli mu, no dobra, no to dziękujemy panu, poprosimy następnego kandydata.
No możliwe, że tak było, no nawet.
Więc... No dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No nie bronię. W żadnym razie. No i trzeci wyraz, który jest wulgarny, się zaczyna na W, już nie będę już go dzisiaj powiedziałem, wystarczy.
Wypadać.
No to mi się strasznie spodobało to, że wiesz, bo to jest wulgaryzm jakby i ta komisja o tym powiedziała, natomiast podoba mi się, że mimo tego, że to jest wulgaryzm, to on znalazł swoje miejsce w języku używanym takim potocznie dosyć często. To jest oczywiście bardzo, bardzo sugestywna deklaracja i bardzo mocny wyraz, ale trochę stracił na tej wulgarności przez to, w jaki sposób był używany. I ja jakby osobiście jestem, zawsze byłem fanem wulgaryzmu w języku polskim. Uważam, że są piękne, jeżeli są dobrze, piękne takie wyraziste są, takie mięsiste polskie wulgaryzmy. Jeżeli są dobrze stosowane w dobrych miejscach, to potrafią jakby mocno uwydatnić wartość przekazu. I cieszę się trochę, że taki wyraz się pojawił w języku powszechnym. To nie jest też tak, że to oznacza, że dyskusja publiczna jakby przekroczyła pewne granice. Czasami można mówić bardzo nieprzyzwoitym i nieprzyjemnym językiem, w ogóle nie używając wulgaryzmów. Tu chodzi o to, jaki jest przekaz. Nie trzeba przeklinać, żeby być niekulturalnym. I czasami przekleństwo wcale nie znaczy, że jesteś niekulturalny. I ten wyraz trochę to wskazał. On mi się podoba bardzo, jakby jego użycie i to, jakie miejsce znalazł w tym języku. Oczywiście on jest też polityczny bardzo mocno i w związku z tym jest nacechowany tak, że może nie do końca pasuje do tego konkursu w związku z regulaminem, ale mi się podoba, że się przytrafił i że był używany w taki sposób. No to są moje trzy ulubione wyrazy tego roku. I to już chyba żeśmy wyczerpali temat, proszę państwa.
Mój cały czas boomer, jakby spełniam się w tym wyrazie.
Ale on się nie odnalazł w ogóle.
Jak się nie odnalazł?
W tym boomer? Konkursie?
W tym? A on w zeszłym roku nie był?
Nie wiem.
Nie wiem. Kończymy ten odcinek. Słuchajcie, mamy
tak,
do was...
Tak, się rozgadałem strasznie pod koniec.
Pytania. Jakie było wasze słowo roku?
A no właśnie, tak. Prosimy bardzo.
Tylko Mario, proszę cię, bez takich, proszę was, optymizmu troszkę na koniec.
Aha, okej. Okej, no to dziękujemy państwu bardzo serdecznie za uwagę w takim
razie. Trzymajcie się.
Pa, pa, hej.
Cześć.